Rok 1984. Taśma pierwsza, ścieżka druga. A najdziwniejsze było to, że choć darzono go taką pogardą i nienawiścią, choć codziennie po 1000 razy z mównic i teleekranów, w gazetach i książkach zbijano, druzgotano, ośmieszano i demaskowano jego teorie jako żałosne, wrednie, wpływy Goldsteina wcale nie malały. Zawsze znajdowali się nowi naiwniacy, dający się okpić. Niemal codziennie policja myśli demaskowała szpiegów i sabotażystów działających pod jego kierunkiem. Dowodził wielką, tajną armią, podziemną organizacją spiskowców dążących za wszelką cenę do obalenia ustroju. Podobno zwała się Braterstwem. Chodziły też słuchy o strasznej księdze, kompendium wszystkich herezji autorstwa Goldsteina, która krążyła potajemnie. Była to książka bez tytułu, jeśli ktoś w ogóle o niej wspominał. Nazywał ją po prostu księgą, ale wiedziano o niej tylko z niejasnych pogłosek. Zarówno braterstwo, jak i księga należały do tematów, których nie poruszał, jeśli mógł je ominąć, żaden szeregowy członek partii. W drugiej minucie nienawiści zebranych ogarnął szał. Zrywali się z krzeseł i wrzeszczeli, ile sił w płucach, żeby tylko zagłuszyć ohydne beczenie płynące z ekranu. Twarz drobnej, rudawej blondynki nabiegła krwią, a jej usta zamykały się i otwierały niczym pysk wyrzuconej na brzeg ryby. Nawet tłuste policzki O'Briena pokryły się rumieńcem. Członek wewnętrznej partii siedział wyprostowany, a jego potężna klatka piersiowa unosiła się i drżała, jakby tamował nią napór wzburzonej fali. Ciemnowłosa dziewczyna całym stonem zaczęła krzyczeć: "Świnia, świnia, świnia", po czym nagle chwyciła opasły słownik nowomowy i cisnęła nim w ekran. Trafił Goldsteina w nos, ale odbił się i spadł na ziemię. Głos zdrajcy perorował nieubłaganie. W chwili opamiętania Winston zdał sobie sprawę, że krzyczy wraz z innymi i z furią bębni piętami w poprzeczkę krzesła. Najgorsze w 2 minutach nienawiści było nie to, iż człowiek czuł się zmuszony do takiego zachowania, ale że nie umiał się wręcz powstrzymać od przyłączenia do zbiorowego obłędu. Już po 30 sekundach udawanie stawało się zbędne. Ohydna ekstaza strachu i mściwości, pragnienie mordu, zadawania tortur, miażdżenia kilofem twarzy płynęły przez całą grupę jak prąd elektryczny, przemieniając wszystkich wbrew ich woli w toczących pianę rozwrzeszczanych szaleńców. Ta przemożna furia była abstrakcyjnym, nieukierunkowanym uczuciem, które z łatwością skupiało się na tym lub innym celu, niby płomień lampy lutowniczej. Zdarzało się, że nienawiść Winstona wcale nie była zwrócona przeciwko Goldsteinowi, lecz wręcz odwrotnie, przeciwko wielkiemu bratu, partii i policji myśli. W takich chwilach całym sercem współczuł samotnemu, wyszydzanemu odszczepieńcowi na ekranie, jedynemu strażnikowi prawdy i rozsądku w świecie kłamstw. Lecz już w następnej sekundzie jednoczył się z otaczającym go tłumem i wszystko, co mówiono o Goldsteinie, traktował jak najświętszą prawdę. Jego skrywana nienawiść do wielkiego brata przeradzała się wówczas w uwielbienie. Wielki brat jawił mu się jako potężny, niepokonany, nieustraszony obrońca, żelazna opoka powstrzymująca azjatyckie hordy. Goldstein zaś, mimo osamotnienia, bezradności oraz wątpliwości co do samego faktu jego istnienia, zdawał mu się złowrogim czarownikiem, zdolnym siłą głosu zburzyć fundamenty cywilizacji. Chwilami można było świadomie zwracać swoją nienawiść w tę lub w inną stronę. Nagle, z gwałtownym wysiłkiem, z jakim podczas nocnego koszmaru odrywa się głowę od poduszki, Winstonowi udało się skierować gniew z twarzy na ekranie ku ciemnowłosej dziewczynie. Żywe, wspaniałe obrazy rozbłysły w jego myślach. Okłada ją gumową pałką, aż pada martwa. Przywiązuje ją do pala, tak jak oprawcy świętego Sebastiana, i szpikuje strzałami. Gwałci ją i w chwili orgazmu podrzyna jej gardło. Znacznie jaśniej niż kiedykolwiek przedtem zdał sobie sprawę, dlaczego tak bardzo jej nienawidzi. Nienawidzi jej, ponieważ jest młoda, ładna i aseksualna, ponieważ chce z nią pójść do łóżka, a nigdy nie będzie mógł, ponieważ jej rozkoszną, gibką kibić, która aż się prosi, żeby otoczyć ją ręką, opasuje obmierzła, szkarłatna szarfa, agresywny symbol wstrzemięźliwości płciowej. Nienawiść osiągnęła apogeum. Głos Goldsteina przeszedł w autentyczne beczenie I na moment zamiast jego twarzy pojawił się barani łeb, który wnet zastąpiła sylwetka eurazjatyckiego żołnierza. Zbliżał się, rosnąc w oczach, potężny i straszny, z terkoczącym pistoletem maszynowym w dłoniach, jakby zaraz miał wyskoczyć z ekranu, aż niektórzy siedzący w pierwszym rzędzie szarpnęli się ze strachu do tyłu. Lecz w tej samej chwili głębokie westchnienie ulgi wyrwało się ze wszystkich piersi, gdyż miejsce wrogiej sylwetki zajęła twarz wielkiego brata o ciemnych włosach i wąsach, promieniująca potęgą i tajemniczym spokojem, tak ogromna, że wypełniła niemal cały ekran. Nikt nie słyszał, co mówi wielki brat, lecz znać było po tonie, że to słowa pokrzepienia, jakie zwykle wypowiada się w zgiełku bitwy. Ich sens jest nieważny, bo przywracają otuchę przez sam fakt wypowiedzenia. Potem twarz wielkiego brata zaczęła znikać, a na jej miejsce pojawiły się trzy hasła partii, wypisane tłustymi wersalikami. Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. Wąsate oblicze majaczyło jeszcze przez kilka sekund na ekranie, jakby tak mocno odcisnęło się w umysłach patrzących, iż nie mogli go od razu zapomnieć. Drobna rudawa blondynka wychyliła się gwałtownie ponad oparciem stojącego przed nią krzesła. Drżącym szeptem zawołała coś, co brzmiało jak mój zbawco, i wyciągnęła ręce w stronę ekranu. Następnie ukryła twarz w dłoniach. Nie ulegało wątpliwości, że przeżywa wręcz religijną ekstazę. W tym samym momencie wszyscy zebrani zaczęli głośno i rytmicznie skandować: WB, 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 raz po raz, bez pośpiechu, pozostawiając wyraźną przerwę między pierwszą zgłoską a drugą. Głuche zawodzenie, tak autentycznie dzikie, że w tle niemal słyszało się tupot bosych stóp i łoskot tamtamów. Trwało to dobre pół minuty. Pieśń ta rozbrzmiewała wówczas, gdy chciano dać upust nazbyt silnym emocjom. W pewnej mierze stanowiła pean na cześć mądrości i majestatu wielkiego brata, ale przede wszystkim był to rodzaj autohypnozy, świadome zagłuszanie myśli rytmicznym wrzaskiem. Winston czuł, że wywracają mu się wnętrzność. Wprawdzie podczas dwóch minut nienawiści nie umiał się powstrzymać od udziału w zbiorowym szaleństwie, to prymitywne wycie WB, WB zawsze przejmowało go grozą. Oczywiście krzyczał wraz z innymi, nie sposób było postąpić inaczej. Ukrywanie prawdziwych uczuć, kontrolowanie mimiki, robienie tego samego, co wszyscy, stało się reakcją odruchową, ale właśnie wtedy, przez kilka sekund, wyraz oczu mógł zdradzić jego najskrytsze myśli. I właśnie wtedy nastąpiło to niezwykłe wydarzenie, jeśli rzeczywiście nastąpiło cokolwiek. Na chwilę skrzyżowały się spojrzenia jego i O'Briena. O'Brien akurat wstał, zdjął okulary i ponownie je zakładał charakterystycznym gestem. Lecz w ułamku sekundy, kiedy ich oczy spotkały się i gdy tak patrzyli na siebie, Winston wiedział, tak, wiedział, że O'Brien myśli to samo, co on. Porozumieli się wzrokiem, zupełnie jakby ich umysły otworzyły się i myśli płynęły z jednego do drugiego za pośrednictwem oczu. Jestem z tobą, zdawał się mówić O'Brien. Wiem doskonale, co czujesz. Wiem wszystko o twojej pogardzie, nienawiści, obrzydzeniu, ale nie trać otuchy, jestem po twojej stronie. Potem kontakt duchowy się urwał, a twarz O'Briena stała się tak samo nieprzenikniona, jak twarze pozostałe. To wszystko, co zaszło. Winston już nie był nawet pewien, czy ta znacząca wymiana spojrzeń odbyła się rzeczywiście. Takie sytuacje nigdy nie miały dalszego ciągu, ale przynajmniej podtrzymywały w nim wiarę lub nadzieję, że partia liczy więcej wrogów niż on jeden. Może pogłoski o potężnych tajnych spiskach są jednak prawdziwe. Może braterstwo istnieje naprawdę. Mimo ciągłych aresztowań, publicznych spowiedzi i egzekucji nie sposób wykluczyć, że braterstwo to wyłącznie mistyfikacje. Winston czasem wierzył w jego istnienie, kiedy indziej znów nie. Nie dysponował żadnymi dowodami, swoje podejrzenia opierał zaś na błahostkach, które mogły jednak nic nie znaczyć, na strzępach zasłyszanych rozmów, zatartych gryzmołach na ścianach toalet, a raz przy spotkaniu dwóch nieznajomych także na drobnym ruchu ręki, który sprawiał wrażenie znaku rozpoznawczego. Była to jednak wyłącznie zabawa w zgadywankę, zresztą całkiem prawdopodobne, że miał po prostu zbyt bujną wyobraźnię. Wrócił do swojej przegrody, nie patrząc więcej na O'Briena. nie przyszło mu do głowy, żeby po wymianie porozumiewawczych spojrzeń uczynić następny krok. Nawet gdyby wiedział, jak się do tego zabrać, byłoby to zbyt niebezpieczne. Przez sekundę lub dwie spoglądali na siebie znacząco, ale na tym musiało się zakończyć. Lecz w ciasnej samotności, w jakiej przyszło wszystkim wegetować, nawet tak drobny incydent był pamiętnym wydarzeniem. Winston otrząsnął się z zadumy i wyprostował na krześle. Beknął. Wypity dżyn podchodził mu do gardła. Znów spojrzał na otwarty zeszyt. Stwierdził, że kiedy tak siedział, pogrążony w bezradnych rozmyślaniach równocześnie, jakby automatycznie, pisał. I to nie tym samym, ścieśnionym, krzywym pismem, co wcześniej. Pióro ślizgało się zmysłowo po gładkim papierze, kreśląc dużymi, zgrabnymi literami. Precz z wielkim bratem, 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 raz za razem zapełniając pół strony. Nie mógł opanować dreszczu trwogi. Absurdalna reakcja, bo napisanie tych konkretnych słów nie stwarzało większego niebezpieczeństwa niż sam fakt otwarcia zeszytu. Przez moment miał jednak ochotę wyrwać zapisane strony i w ogóle zrezygnować z prowadzenia pamiętnika. Nie uczynił tego, gdyż wiedział, że to nic nie da. Nie robi różnicy, czy będzie dalej pisał precz z wielkim bratem, czy przestanie. Nie robi różnicy, czy będzie dalej prowadził pamiętnik, czy zrezygnuje. Policja myśli i tak go dopadnie. Popełnił i popełniłby nawet wówczas, gdyby nie napisał ani słowa, zasadniczą zbrodnię, z której brały się wszystkie pozostałe. Myśl o zbrodnie. Myśl o zbrodni nie da się ukrywać wiecznie. Przez pewien czas, nawet przez lata, winowajca może unikać kary, ale prędzej czy później musi mu się powinąć noga. Aresztowania następowały nocą, zawsze nocą. Nagłe wyrwanie ze snu, brutalna dłoń szarpiąca cię za ramię, oślepiający blask latarki, wokół łóżka krąg surowych twarzy. Na ogół nie było procesów, żadnych komunikatów o aresztowaniu. Ludzie po prostu znikali, zawsze nocą. Twoje nazwisko usuwano z ksiąg metrykalnych, wymazywano każdy ślad tego, co robiłeś w życiu. Twoje krótkie istnienie zostawało zdementowane i zapomniane. Likwidowano cię, unicestwiano. Mówiono o tobie, że zostałeś ewaporowany. Na moment ogarnęła go histeria. Zaczął czym prędzej pokrywać kartkę niechlujnymi bazgrołami. Zastrzelą mnie, co z tego? Strzelą mi w tył głowy, co z tego? Precz z wielkim bratem, zawsze strzelają w tył głowy. Co z tego? Precz z wielkim bratem. Trochę zawstydzony, znów odchylił się do tyłu i odłożył pióro. W następnej chwili podskoczył gwałtownie na krześle. Ktoś stukał do drzwi. Tak szybko? Siedział cicho jak mysz, w daremnej nadziei, że stukanie się nie powtórzy. Ale nie, rozległo się ponownie. Zwlekając, mógł tylko pogorszyć sytuację. Serce waliło mu jak młotem, lecz jego twarz, na skutek wieloletniego przyzwyczajenia, była pozbawiona wszelkiego wyrazu. Podniósł się i ciężkim krokiem ruszył w stronę drzwi. Z dłonią na klamce spostrzegł, że zostawił na stoliku pamiętnik. Przez całą stronę biegły słowa precz z wielkim bratem, wypisane tak dużymi literami, że niemal dawały się odczytać z drugiego końca pokoju. Pozostawienie zeszytu na wierzchu było szczytem głupoty, ale jak zdał sobie sprawę, nawet ogarnięty strachem nie chciał go zamknąć przed wyschnięciem atramentu, żeby nie poplamić kremowego papieru. Wziął głęboki oddech i otworzył drzwi. Natychmiast zalała go fala ulgi. Na korytarzu stała bezbarwna, zahukana kobiecina o rzadkich włosach i poznaczonej bruzdami twarzy. — A, jesteście, towarzyszu! — zaczęła żałobnym, skomlącym głosem. — Zdawało mi się, że słyszę, jak wracacie. Czy moglibyście wpaść do nas obejrzeć zlew? Zatkał się i... Była to pani Parsons, sąsiadka z tego samego piętra. Partia nie pochwalała stosowania zwrotu pani. Należało do każdego zwracać się per towarzyszu lub towarzyszko, ale w wypadku niektórych kobiet wyraz ten sam cisnął się na usta. Miała około 30, wyglądała jednak znacznie starzej. Odnosiło się wrażenie, że w jej zmarszczkach osiadł kurz. Winston ruszył za nią korytarzem. Konieczność dokonywania drobnych napraw stanowiła niemal codzienną bolączkę lokatorów. Blok Zwycięstwa był starym budynkiem wzniesionym około 1930 roku i dosłownie się sypał. Tynk opadał z sufitów i ścian, rury pękały przy silniejszych mrozach, dach przeciekał, ilekroć padał śnieg, a kaloryfery były zwykle letnie, chyba że dla oszczędności w ogóle je wyłączano. Naprawy, jeśli nie zdołano ich wykonać we własnym zakresie, wymagały zatwierdzenia przez odległe komisje, które zwykłe wstawienie szyby potrafiły przeciągać 2 lata. To oczywiście dlatego, że Toma nie ma w domu, dodała pani Parsons. Mieszkanie Parsonsów, większe niż Winstona, także wyglądało obskurnie, lecz w nieco inny sposób. Wszystko było poobijane i poniszczone, jak gdyby przed chwilą przeszło tędy jakieś ogromne zwierzę, tratując wszystko na swej drodze. Sprzęt sportowy, kije hokejowe, rękawice bokserskie, rozpruta piłka nożna, para przepoconych shortów wywróconych na lewą stronę walała się po podłodze, a na stole piętrzyły się brudne naczynia oraz postrzępione podręczniki szkolne. Na ścianach wisiały szkarłatne proporcje Ligi Młodych i Kapusiów, a także duży plakat Wielkiego Brata. Tutaj również unosił się w powietrzu zapach gotowanej kapusty, jednakże wymieszany z ostrzejszą wonią potu, który nie wiadomo jak, ale czuło się to zaraz po wejściu do środka, wydzielała osoba chwilowo nieobecna w mieszkaniu. W innym pokoju ktoś usiłował akompaniować na grzebieniu przykrytym skrawkiem papieru toaletowego orkiestrze wojskowej. Dźwięki marsza nadal płynęły z teleekranu. To dzieci, oznajmiła pani Parsons, rzucając wylekcjonowane spojrzenie w stronę zamkniętych drzwi. Przez cały dzień nie wychodziły z domu i oczywiście zwykła nie kończyć rozpoczętych zdań. Zlew kuchenny wypełniony był niemal po brzegi brudną, zielonkawą wodą, która obrzydliwie cuchnęła kapustą. Winston ukląkł, żeby obejrzeć kolanko syfonu. Nie cierpiał pracy fizycznej i nie lubił się schylać, bo prawie zawsze dostawał wtedy ataku kaszlu. Pani Parsons obserwowała go bezradnie. Oczywiście, gdyby Tom był w domu, naprawiłby to w mig, powiedziała. Uwielbia takie zajęcia. Tom to złota rączka. Parsons, tak samo jak Winston, pracował w Ministerstwie Prawdy. Był tłustawym, lecz pełnym wigoru mężczyzną wręcz paraliżującej głupoty, zlepkiem idiotycznych entuzjazmów, jednym z tych ślepo posłusznych i całkowicie oddanych wołów roboczych, na których bardziej niż na policji myśli opierała się stabilność partii. Ostatnio w wieku 35 lat został niemal siłą usunięty z Ligi Młodych, a nim przeszedł do Ligi, zdołał przedłużyć swoje członkostwo w Kapusiach o rok ponad wiek statutowy. W ministerstwie zajmował jakieś podrzędne stanowisko, nie wymagające żadnej inteligencji. Należał za to do najbardziej czynnych członków Komitetu Sportowego oraz innych zespołów zajmujących się organizowaniem wspólnych pieszych wycieczek, spontanicznych manifestacji, kampanii oszczędnościowych i innych dobrowolnych akcji. Między pyknięciami fajki z cichą dumą informował każdego, że przez ostatnie 4 lata nie opuścił żadnego wieczoru w świetlicy osiedlowej. Zapierający dech odór potu, jakby podświadome świadectwo jego pracowitości, towarzyszył mu wszędzie i unosił się w powietrzu długo po jego wyjściu. — Czy ma pani żabkę? — Takie narzędzie — spytał Winston, zbadawszy zakrętkę przy kolanku. — Żabkę? — powtórzyła pani Parsons, natychmiast tracąc resztki pewności siebie. — Nie wiem, nie jestem pewna. Może dzieci? Rozległ się tupot butów, kolejny przenikliwy świst na grzebieniu i dzieci wpadły do salonu. Pani Parsons przyniosła żabkę. Winston wypuścił wodę i z obrzydzeniem wyciągnął zlepek włosów, który zatykał odpływ. Umył ręce najlepiej, jak mógł, w zimnej wodzie płynącej z kranu i wrócił do pokoju. — Ręce do góry! — ryknął bezlitosny głos. Dorodny 9-letni Urwis wyskoczył zza stołu, grożąc Winstonowi dziecinnym pistoletem maszynowym, podczas gdy jego o 2 lata młodsza siostrzyczka celowała w Winstona z kawałka patyka. Oboje mieli na sobie granatowe spodenki, szare bluzy i czerwone chusty, umundurowanie kapusiu. Winston podniósł ręce nad głowę, ale zrobiło mu się nieswojo, gdyż zachowanie malców było tak zajadłe, jakby wcale nie chodziło o zabawę. — Zdrajca! — wrzeszczał dzieciak. — Myślozbrodniarz! Eurazjatycki szpicer! Zastrzelę cię, ty łajdaku! Ewaporuję! Wyślę do kopalni soli! Nagle oboje, dziewczynka naśladowała każdy gest brata, zaczęli skakać wokół niego i krzyczeć — Zdrajca! Myślozbrodniarz! W ich zachowaniu było coś przerażającego — tak jak w igraszkach tygrysich szczeniąt, które niegdyś wyrosną na ludojady. Z oczu chłopca biła jakaś rozmyślna zaciekłość, całkiem wyraźna chęć uderzenia lub kopnięcia Winstona i świadomość, że już wkrótce będzie dość duży, aby to uczynić. Winston czuł ulgę, iż pistolet chłopaczka jest tylko zabawką. Pani Persons spoglądała nerwowo to na Winstona, to na dzieci. W lepszym świetle pokoju przekonał się ze zdumieniem, że jej zmarszczki naprawdę wypełnia kurz. Czasami rzeczywiście bywają bardzo hałaśliwe, stwierdziła. Są zawiedzione, że nie zobaczą wieszania i to pewnie dlatego. Ja jestem zbyt zajęta, żeby je zabrać, a Tom nie zdąży wrócić na czas z pracy. Dlaczego nie możemy zobaczyć wieszania? Ryknął chłopiec na cały głos. Chcemy zobaczyć wieszanie, chcemy zobaczyć wieszanie, darła się mała, wciąż skacząc dookoła. Winston przypomniał sobie, że wieczorem grupa jeńców eurazjatyckich i innych zbrodni wojennych ma zostać powieszona w parku. Egzekucje odbywały się zwykle raz w miesiącu i zawsze cieszyły się dużą popularnością. Zwłaszcza dzieci uważały je za wspaniałą rozrywkę. Pognał się z panią Persons i wyszedł na korytarz, ale ledwo się oddalił o kilka kroków, nagle coś trafiło go w tył głowy. Uderzenie było wyjątkowo bolesne, zupełnie jakby ktoś go dźgnął rozpalonym do czerwoności drutem. Kiedy okręcił się napięcie, ujrzał, jak pani Persons wciąga siłą do mieszkania swoją latorośl chowającą do kieszeni procę. Goldstein! Wrzasnął malec, zanim zatrzasnęły się drzwi. Najmocniej jednak poruszył Winstona wyraz bezradnego strachu na szarej twarzy pani Persons. Wróciwszy do mieszkania, przeszedł szybko obok teleekranu i rozcierając kark, znów usiadł przy stoliku. Muzyka umilkła. Z ekranu dobiegał teraz szczekliwy wojskowy głos z wyraźną krwiożerczą satysfakcją. Czytał opis uzbrojenia nowej, pływającej fortecy, którą właśnie zakotwiczono między Islandią a Wyspami Owczymi. Z takimi dziećmi, pomyślał Winston, ta nieszczęsna kobieta musi żyć w ustawicznym strachu. Jeszcze rok lub dwa, a zaczną ją szpiegować 24 godziny na dobę, wypatrując przejawów nieprawomyślności. Niemal wszystkie dzieci to potwory. Najgorsze, że choć za pośrednictwem takich organizacji jak Kapusie chowano je na małych barbarzyńców nie do okiełzania, im nawet się nie śniło, aby buntować się przeciwko władzy partii. Wręcz przeciwnie, uwielbiały partię i wszystko, co z nią związane. Piosenki, pochody, transparenty, wycieczki, musztra z drewnianymi karabinami, skandowanie haseł, gloryfikowanie wielkiego brata. Dla nich równało się to wspaniałej zabawie. Całą swoją furię kierowały na zewnątrz, przeciwko wrogom państwa, przeciwko cudzoziemcom, zdrajcom, sabotażystom, myśl o zbrodniarzom. Było niemal normalne, że ludzie powyżej 30 bali się własnych dzieci. Nie bez powodu, bo prawie co tydzień The Times poświęcał akapit jakiejś wścibskiej małej gnidzie, zwykle używano określenia małoletni bohater, która podsłuchała coś kompromitującego i złożyła policji myśli donos na rodziców. Ćmienie po pocisku z procy ustąpiło. Winston bez przekonania wziął do ręki pióro, zastanawiając się, czy przyjdzie mu jeszcze do głowy coś wartego napisania w pamiętniku. Nagle zaczął znów rozmyślać. Rozmyślać o O'Brienie. Przed laty, jak dawno, chyba ze 7 lat temu, śniło mu się, że idzie przez pokój zatopiony w ciemnościach. I kiedy mijał kogoś siedzącego nieco na uboczu, ten rzekł: spotkamy się tam, gdzie nie ma mroku. Powiedział to bardzo cicho i jakby od niechcenia. Zabrzmiało nie jak polecenie, lecz stwierdzenie faktu. Winston, nie zatrzymując się, poszedł dalej. Rzecz dziwna, wówczas we śnie słowa te nie zrobiły na nim większego wrażenia, jednakże z czasem zyskały na znaczeniu. Teraz już nie pamiętał, czy to przed tym snem, czy dopiero później po raz pierwszy ujrzał O'Briena. Nie pamiętał też, kiedy uświadomił sobie, że głos ten należał do niego. W każdym razie nie miał żadnych wątpliwości. To właśnie O'Brien przemówił w ciemnościach. Winston nie potrafił się zdecydować. I nawet po dzisiejszej wymianie spojrzeń wciąż nie był pewien, czy O'Brien jest jego przyjacielem, czy wrogiem. Nie wydawało mu się to też specjalnie istotne. Łączyła ich nić porozumienia, ważniejsza od sympatii i osobistych przekonań. Powiedział: spotkamy się tam, gdzie nie ma mroku. Winston nie wiedział, co oznaczają te słowa, ale był przekonany, że się kiedyś sprawdzą w ten czy w inny sposób. Głos płynący z teleekranu umilkł. Sygnał trąbki, czysty i piękny, przeciął zatęchłe powietrze, po czym speaker podjął chrapliwie. Uwaga, uwaga, przed chwilą otrzymaliśmy komunikat z frontu malabarskiego. Nasze siły w południowych Indiach odniosły druzgocące zwycięstwo. zostałem upoważniony do zakomunikowania telewidzom, że ofensywa, o której przebiegu za moment poinformujemy, może przybliżyć nas do widocznego kresu działań wojennych. Oto treść komunikatu.
Zaraz podadzą jakieś złe nowiny, pomyślał Winston.
I rzeczywiście, po krwawym opisie unicestwienia eurazjatyckich wojsk i odczytaniu nieprawdopodobnej liczby zabitych jeńców, ogłoszono, że od przyszłego tygodnia przydział czekolady będzie zmniejszony z 30 do 20 gramów. Winston znów czknął. Działanie dżinu mijało, pozostawiając uczucie przygnębienia. Z teleekranu, albo w celu uczczenia zwycięstwa, albo zatarcia pamięci o odebranej czekoladzie, popłynęły huraganowe tony hymnu Gwiazdo, zachowaj oceanie. Należało stanąć na baczność, ale z miejsca, gdzie siedział, Winston był niewidoczny. Gwiazdo, zachowaj oceanie, ustąpiło miejsca lżejszej muzyce. Winston podszedł do okna, wciąż zwrócony plecami do teleekranu. Dzień nadal był zimny i przejrzysty. Gdzieś w oddali z głuchym łoskotem wybuchł pocisk rakietowy. Obecnie spadało na Londyn od 20 do 30 pocisków tygodniowo. W dole na ulicy wiatr szarpał naderwanym plakatem na zmianę, to zasłaniając, to odkrywając napis Anksoc. Anksoc. Nienaruszalne zasady Anksocu. Nowomowa, dwójmyślenie, zmienność przeszłości. Wydawało mu się, że wędruje przez dżunglę porastającą morskie dno, zagubiony w potwornym świecie, w którym on także jest potworem. Czuł się zupełnie sam. Przeszłość była martwa, przyszłość niewyobrażalna. Jaką miał pewność, że po jego stronie stoi choć jeden żywy człowiek? I skąd mógł wiedzieć, czy panowanie partii nie będzie trwało wiecznie? Zamiast odpowiedzi ujrzał trzy hasła wypisane na białej fasadzie Ministerstwa Prawdy. Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. Wyjął z kieszeni 25-centówkę. Na niej również wyraźnymi maleńkimi literkami wypisano te same hasła. Rewers zdobiło oblicze wielkiego brata. Nawet monety jego oczy śledziły każdy ruch. Ta sama podobizna widniała na monetach, znaczkach, okładkach książek, opakowaniach papierosów. Wszędzie i zewsząd obserwowały cię oczy, a głos napominał. We śnie czy na jawie, w pracy, podczas posiłków, w budynku czy na powietrzu, w kąpieli czy w łóżku, nie miałeś dokąd uciec. Nic nie było twoje oprócz tych kilku centymetrów sześciennych zamkniętych pod czaszką. Słońce przesunęło się i teraz, gdy nie odbijały się w nich jego promienie, niezliczone okna Ministerstwa Prawdy wyglądały równie groźnie jak strzelnice warowni. Na widok ogromnego gmaszyska w kształcie piramidy serce podeszło Winstonowi do gardła. Budowla była zbyt potężna, by można ją zdobyć szturmem. Nawet 1000 pocisków rakietowych nie zdołałoby jej zdruzgotać. Znów zaczął się zastanawiać, dla kogo pisze pamiętnik. Dla przyszłości, dla przeszłości, dla urojonej przez siebie epoki. Czekała go nie śmierć, lecz unicestwienie. Pamiętnik zostanie spopielony, on sam ewaporowany. Tylko policja myśli przeczyta jego bazgroły, zanim wymarzy go ze świata żywych i z ludzkiej pamięci. Jak tu przemawiać do przyszłości, skoro nie przetrwa po tobie żaden ślad, choćby jedno anonimowe słowo nagryzmolone na skrawku papieru? George Orwell. Rok 1984. Taśma pierwsza, koniec ścieżki drugiej.